Tematem dzisiejszego spotkania będzie oczyszczanie i obrona magiczna. Będziemy dziś rozmawiać o obronie magicznej i oczyszczaniu. Tutaj poza nagraniem padła kwestia, czy najpierw oczyszczanie, czy najpierw obrona. I jeden z uczestników spotkania powiedział, że przede wszystkim obrona, a jak się nie uda obronić, to się trzeba będzie oczyszczać. To jest tak naprawdę błędne założenie, jeżeli spojrzeć na to z takiej racjonalnej strony. Nie będziesz w stanie, nikt nie będzie w stanie obronić się przed żadnym atakiem magicznym czy energetycznym, czy chociażby najprostszym przypadkiem wampiryzmu, jeżeli nie będzie dbał przede wszystkim o, nazwijmy to, higienę magiczną, tak? Oczyszczać się trzeba regularnie, trzeba o to bardzo dbać i to jest tak naprawdę podstawowy warunek, żeby nie zostać za bardzo sklepem, żeby nie odnieść jakichś poważniejszych obrażeń podczas ewentualnego ataku magicznego czy energetycznego, dlatego że kiedy jesteśmy w dobrej formie i nie mamy na sobie żadnych zanieczyszczeń, naleciałości, a takie rzeczy pojawiają się w codziennym życiu bardzo szybko. Trzeba się oczyszczać regularnie, dlatego że tak naprawdę już przejechanie się na jednej trasie paru przystanków tramwajem sprawia, że wysiada się z niego poobklejanym różnymi bardzo dziwnymi rzeczami, bo tak naprawdę wystarczy, że jakaś bardzo gorliwa wyznawczyni tego czy innego pustynnego demona spojrzy na ciebie krzywo i powie: a on ma długie włosy, bruda, satanista. I już wysiadasz i tatuaż, a żeby go cholera. Wysiadasz wtedy z tramwaju i wiadomo, że już jesteś cały. W skrajnych przypadkach tak.
Tak to się mówi, opluty trochę.
Dokładnie, magicznie opluty, można tak powiedzieć. Bardzo dobre określenie. W związku z czym, jak wiadomo, wszystkie tego typu zanieczyszczenia osłabiają nas, tak? Powodują, że mamy mniejsze możliwości, jeżeli chodzi o pracę z energią, w jakikolwiek sposób każdy z was to robi, bo wiem, że pracujecie z energiami, z duchami, niektórzy z was pracują też na pewno jakoś w rytualny sposób magicznie. Tak naprawdę osiągnięcie jakichkolwiek sensownych efektów jest niemożliwe. Tak naprawdę kiedy jesteśmy pod wpływem jakichś takich naleciałości, brudów, osadów i innych syfów, nie jesteśmy w stanie przeprowadzać żadnej sensownej pracy, ani z energią, ani pracy uzdrowicielskiej, ani nawet rytuałów magicznych. Czy chociażby takiej prostej rzeczy jak zabieg reiki też nie da się zrobić prawidłowo i zgodnie z, powiedzmy, zasadami sztuki, kiedy nie zadba się o oczyszczenie się najpierw. Ktoś mi opowiadał jakiś czas temu anegdotę na temat pewnej pani, która w pewnym bardzo sympatycznym miejscu tutaj prowadziła warsztat i sobie wpadła do lokalu z walizką, z dworca, może opowiesz?
No wpadła sobie, był warsztat z obfitości, medytacja, wpada sobie. Wpadła sobie z walizką w ubranku, siadła sobie na fotelu. Mówi: no proszę pan, od razu kurczę, nic się nie oczyści. Nic w żaden sposób. Siądzie, tak myślę sobie, ona coś tam z buddyzmem robiła, myślę sobie, może ja mi jakiś mistrz nauczył, jakieś techniki oczyszczania buddyjskich, że ja nawet nie zauważyłem, nie?
Ale i to poszło w pan.
Tak, w ogóle nic kompletnie. I
mówię, oczywiście są takie techniki, tak. Są techniki pozwalające na takie oczyszczenie instant, błyskawiczne, wystarczy chwila skupienia, czy jakiś zakodowany, powiedzmy, w podświadomości gest, formuła. Pozwala to naprawdę bardzo skutecznie i bardzo szybko się oczyścić.
Więcej informacji zapraszam do mojej książki.
Która się jeszcze pisze, więc spokojnie. Są techniki takiego błyskawicznego oczyszczania. Myślę, że to jest temat na zupełnie inne spotkanie, ale troszeczkę go poruszymy też dzisiaj przy okazji części naszej rozmowy właśnie o oczyszczaniu. Ale na pewno nie wygląda to tak, że ktoś wchodzi sobie z podróży z walizką, nawet nie umyje rąk pod bieżącą wodą
i już zaczyna... Otwórzcie się na miłość, tak zaczyna... Którą?
Tak.
To zapewne w blogu.
I zaczyna kazać ludziom się otwierać i potem jeszcze im tymi łapkami w małże grzebie.
Jeszcze się nie odcina i potem ciągnie, to się za nim
Wiesz co, to jest kwestia tego, że kiedy pracuje się z takimi gęstymi energiami, na przykład to jest dosyć powszechna sprawa u osób, które zajmują się uzdrawianiem prawników, które zaobserwowałem, to faktycznie po pracy się aż się ręce kleją.
To znaczy, koleżanka mówiła, że miała takie, wiesz...
Powszechnie to jest spotykane u osób, które zajmują się uzdrawianiem pranicznym, dlatego że one pracują z energiami bardzo gęstymi i bardzo skoncentrowanymi, tak? Tak jak innym rodzajem.
Ale to nie jest złodzie.
Nie. Tylko trzeba pamiętać, żeby się potem oczyścić, tak? Wiadomo, po zabiegu, po każdym zabiegu, zwłaszcza uzdrowicielskim, trzeba się odpowiednio oczyścić i uziemić. Przed i po. No tak, tak naprawdę to, tak jak ja zawsze powtarzam, magia to nie jest zabawka, tak? To nie chodzi o to, że można sobie usiąść i kogoś sobie pouzdrawiać, a potem sobie położyć tarota, a potem sobie zapalić świeczkę i pomedytować. Tak naprawdę magia i wszystkie działania magiczno, energetyczno, ezoteryczno, duchowo, jakiekolwiek są tak samo istotne i tak samo realne jak wszystkie inne działania, które podejmujemy również w sferze materialnej. Niech spróbujcie sobie wyobrazić, że chirurg sobie wchodzi tak z buta, wyciąga fajkę z ust, rzuca ją gdzieś na podłogę i zaczyna operować, tak? Wiadomo, że jeżeli zamierza się w jakikolwiek sposób próbować pomagać ludziom, tak? Pracować z kimś przede wszystkim, to jest to wielka odpowiedzialność i trzeba pamiętać o tym, żeby podejść do tego po prostu odpowiedzialnie. Czyli przed każdym zabiegiem się oczyścić, żeby nie zrobić krzywdy pacjentowi, po każdym zabiegu się oczyścić, żeby... Tak, sobie i swoim najbliższym. Osoby, które są wyszkolone w uzdrawianiu pranicznym, pracują z energią bardzo gęstą, bardzo skoncentrowaną i dlatego jest ona bardzo wyraźnie wyczuwalna podczas zabiegu czy po zabiegu, jeżeli jest się w jakiś sposób tam sensytywnym, rozwija się postrzeganie, czy samemu się pracuje z energią. Naprawdę polecam troszeczkę wszystkim zainteresowanym przyjrzeć się, niekoniecznie się poddać, bo wiadomo, że nie ma co eksperymentować na sobie, ale zobaczyć, jak wygląda taki zabieg z uzdrawiania pranicznego. Co do ezoterycznego BHP, to przypomniała mi się inna historia. Nie wiem, czy to wy, czy ktoś inny, ale ktoś mi opowiadał, że był sobie na jakichś targach, czy czymś takim, i dwójka ludzi właśnie sprzedających coś tam na temat uzdrawiania pranicznego sobie stała
i przysłała przez ten?
Tak, stali sobie po dwóch stronach korytarza i sobie nawzajem przerzucali jakąś energię, tak? Ludzie chodzą, tak, dostają tym troszeczkę niepoważne mi się to wydaje, dlatego że jak już mówiłem, taki ładunek takiej skoncentrowanej energii jest porównywalny siłowo z dobrze wycelowaną cegłówką, tak? Tylko że nie złamie ci nosa, a podziurawi ci na przykład, jak to nazwę, aurę?
Tak, popularne słowo.
No tak, bo ja troszeczkę mam inny ton.
No, ale wiem, o co chodzi.
Więc przede wszystkim, o czym trzeba pamiętać, odpowiedzialność. Jeżeli zamierza się robić tylko coś dla siebie i nie wychodzić z tym do ludzi, to pół biedy, bo najwyżej można sobie zrobić krzywdę. Natomiast jeżeli ktoś zajmuje się uzdrawianiem, pomaganiem w jakikolwiek sposób, czy nauczaniem, to też miałem taki przypadek nie tak dawno temu, trzeba bardzo uważać, dlatego że można nawet zupełnie nieświadomie komuś po prostu narobić bardzo ciężkiego bajzlu w życiorysie. Więc podstawą przede wszystkim jakiejkolwiek pracy z energią, nie mówiąc już o obronie czy tego typu bardziej zaawansowanych zagadnieniach, podstawą pracy z energią, podstawą pracy duchowej, podstawą dowolnej tego typu praktyki, powiedzmy ezoterycznej, jest może zrobimy zabawnie, podstawą takiej pracy jest myślenie. Zanim cokolwiek zrobisz, zastanów się, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób tego nie zrobić, na co uważać, jakie mogą być ewentualne konsekwencje i przede wszystkim postaraj się nie zrobić nikomu krzywdy. Świadomie bądź nieświadomie, tak. I dlatego właśnie ważne jest wypracowanie w sobie takiego nawyku oczyszczania. Bardzo fajnym pomysłem, który gdzieś wyczytałem, od razu mówię, że to nie jest mój pomysł, jest praktykowanie sobie takiego oczyszczania podstawowego podczas chociażby zwykłego prysznicu czy kąpieli. Dlatego, że to jest coś, co już chciałem powiedzieć wszyscy, coś, co znaczna większość z nas robi codziennie, tak? Albo rano, albo wieczorkiem. Więc to jest dobry moment, żeby poświęcić te 2-3 minuty na oczyszczenie się również energetyczne. Po pierwsze dlatego, że dzień nam minie troszeczkę inaczej. Po drugie dlatego, że będziemy bardziej odporni na wszelkiej maści wpływy, również ataki, oddziaływania. Wiadomo, że takich oddziaływań jest masa, nawet chociażby zwykłej pracy biurowej, tak? Bo współpracownik ma problem z żoną, bo szef miał zły dzień i wszyscy to z siebie wyrzucają. W momencie, kiedy jesteśmy oczyszczeni, to nie powinno nam to wyrządzić żadnej krzywdy. W momencie, kiedy zaniedbamy tę sprawę i już wychodzimy do pracy, czy wchodzimy do pracy w stanie takim nieprzygotowanym, to takie rzeczy będą się do nas po prostu przyczepiać i będą mieć na nas spory wpływ. Na pewno każdy z Was się spotkał z czymś takim, że jest jakaś nieprzyjemna, stresująca sytuacja w pracy, czy w szkole, czy w domu na przykład. I wtedy momentalnie w przeciągu 30 sekund czujemy się wypompowani. Czujemy się zmęczeni, zaczyna nas boleć głowa, zaczyna nas boleć noga, zaczyna nas boleć brzuch, jest nam źle. Często też zdarza się, że nawet przebywając w towarzystwie osoby, która ma jakiś problem, czy miała jakąś nieprzyjemną sytuację, po prostu łapiemy od niej sam nastrój.
Nawet telefon wystarczy.
Wystarczy nawet to, że sobie o tej osobie pomyślisz w nieodpowiednim momencie, ale to już częściej, jak jesteś z kimś takim bliżej związana. Zdarza się, że wsiadamy do windy pogodni i tryskający radością i optymizmem, a wysiadamy z niej w stanie takim, że właściwie to dojść do końca korytarza i skoczyć przez okno, bo nic innego nie zostało. Regularne oczyszczanie i dbanie o taką higienę energetyczną jest podstawową i pierwszą zasadą obrony magicznej tak naprawdę i wszelkiej pracy, czy to z energią, czy to z duchami, czy jakiejkolwiek pracy, powiedzmy, ezoterycznej.
Generalnie jest tak, że najprostszą formą takiego oczyszczania, tak jak tutaj Makary wspominał, powiedzmy tą kąpielę. Jeżeli mamy możliwość skorzystania z wanny, to w tym momencie dobrze jest wsypnąć sobie garść soli. To jest taka, nawet tej zwykłej kuchennej, to jest taka najprostsza forma oczyszczania, ponieważ sól ma właściwości oczyszczające, neutralizujące negatywne energie.
Tylko negatywne.
Nie tylko, ale generalnie to akurat mówimy o tych takich, które nam się gdzieś przyklejają, niekoniecznie. Jeśli nie mamy możliwości skorzystania z wanny, żeby w tej soli się trochę wymoczyć, to można równie dobrze pod prysznicem po prostu taką solą natrzeć całe ciało i spłukać.
Tylko nie szorować za bardzo, bo podrapanie się solą jest bardzo nieprzyjemne. Sam to przyjmuję.
Ale peeling dobry. Kosmetyka też
działa. Ale to na peeling to lepsze słuchasz.
Także tutaj sól jest taką najprostszą formą właśnie, jeżeli chodzi o te oczyszczania w kąpieli. Zresztą nie tylko w kąpieli, bo jeżeli chodzi też o oczyszczenie pomieszczeń, bo tutaj też mówił Makary o oczyszczaniu siebie, ale też ważne jest pomieszczenie, w którym się znajdujemy. Przede wszystkim własne mieszkania, czyli tam, gdzie mieszkamy najczęściej. I tutaj też trzeba tak samo dbać o higienę mieszkania, jak i o nas samych, bo w momencie, kiedy wchodzimy do brudnego domu, to natychmiast też stajemy się, że tak powiem, brudni. mówię tu o brudzie energetycznym, a przynosząc z domu z różnych miejsc różne rzeczy, przynosimy, zrzucamy to, co się gdzieś potem na podłodze kłębi i tak dalej, i tak dalej. I tak jak robimy cotygodniowe porządki, typu, nie wiem, odkurzanie, sprzątanie, jakieś wycieranie kurzów, tak samo trzeba tutaj dbać też o higienę energetyczną mieszkania.
A sól przed progiem?
Sól przed progiem można też jako takie zabezpieczenie. Ten, chociaż to musi raczej być taka forma kręgu zamkniętego, najlepiej wtedy działa ten krąg z soli.
Nie słyszałem jeszcze.
Ja słyszałam o tym, żeby pod wycieraczką rozsypać i faktycznie zauważyłam, że osoby, które wchodzą, są nieszczere, to tak jakby je paliło w stopy.
Też słyszałam o tym sposobie, ile... niektórzy też wsypują pod sam próg, tak robią właśnie takie, żeby był ten obwód zamknięty, że tak powiem. Także też można, to jest już taka forma
bardziej... Krąg soli to jest w wszystkich tak naprawdę zastosowaniach magicznych czy energetycznych taki odpowiednik 20-centymetrowej ołowianej ściany, przez którą się nie przebije nic. To mogę powiedzieć z własnej praktyki, z własnego doświadczenia. Zdarzało mi się pracować z różnymi, bardzo różnymi energiami i bardzo różnymi butami również, i przez zamknięty krąg soli nie przejdzie zupełnie nic.
A świeca jest tutaj też potrzebna? Kiedy prowadzony przez świecę spierze ze sobą? Nie, sama.
Zamknięty krąg soli powstrzyma każdą formę energii.
Dlatego nikt do mnie nie przychodzi.
To jest możliwe i dlatego to jest podstawowy powód, dla którego nie należy sobie po prostu mieszkać w namiocie rozbitym pośrodku solnego kręgu. Dlatego, że niektóre energie byśmy sobie chcieli, żeby nam do domu przyszły, tak? Jest całkiem sporo takich energii. Jest całkiem sporo takich duchów. Natomiast krąg soli powstrzymuje wszystko. Nic nie wchodzi, nic nie wychodzi.
Jest taka możliwość, żeby zamknąć się w tym kręgu z czymś już, z czymś, co chce nam zrobić krzywdę?
Jest możliwość, żeby zamknąć się w tym kręgu z czymś i jest możliwość, żeby zamknąć w tym kręgu coś. Ale to jest...
Żeby się nie zamknąć z tym czymś.
Tak. Lepiej robić to od zewnątrz, czyli... wysypać i dopiero wejść w krąg soli, to wtedy przynajmniej to, co przy nas się, to zostanie na zewnątrz.
To jest już kwestia osobistych.
A jakie długie działanie właśnie takiego kręgu?
No sól to dosyć długie działanie.
Sól tak naprawdę to dopóki nie zostanie przerwana. Nigdy nie próbowałem takiej, na szczęście nigdy nie była mi potrzebna tego typu aż tak mocna ochrona na tak długi okres czasu.
Bo informacji nie przeczytałam nigdzie takiej, że to nie wpuszcza i nie wypuszcza nikt. Czyli jeżeli sobie zrobiłam nieświadomie, tak, dookoła domu, a tego domu na przykład nie sprawdziłam wcześniej i w nim sobie coś tam siedzi, to ja za chwilę teraz tego nie mogę wyrzucić.
Wyrzucić nie, zabić. Tak. Znaczy zabić. Przenieść na inny poziom egzystencji. Nigdy nie była mi potrzebna tak mocna ochrona na tak długi okres czasu. To się stosuje przede wszystkim, kiedy masz jakiś rytuał do przeprowadzenia, kiedy masz jakieś działanie do wykonania i potrzebujesz być przez ten czas wolna od wszystkich wpływów, które mogłyby ci zaszkodzić, albo potrzebujesz, żeby nic ci z tego kręgu nie uciekło, z czym akurat pracujesz na przykład.
A ja poczytałam, że to jest dołożony dom.
To koło domu to jest inaczej, bo to tak, wiadomo, warunki atmosferyczne, to jest kwestia rozpuszczenia tej soli, gdzieś tego, ten krąg się nie utrzyma długo, bo wystarczy jakiś jeden, że mówimy o domu, prawda, można to rozsypać dookoła domu, ale to pierwszy deszcz, pierwsza wilgoć, która narasa, to sól gdzieś się rozsypie, także ty nie tak. Będziesz miała zamkniętego tylko po kręgu.
Tylko wiesz co, to jest jeszcze kwestia tego, że możesz... No tak, prawnik nie lubi.
No nie nasz tyle nie sypa.
Możesz sobie stworzyć taką stałą ochronę wokół domu, tak? Posługując się przy tym solą, tak? Natomiast my tutaj mówimy o przypadku raczej takiego tymczasowej bariery na sztywno, tak? Nie na zasadzie tak naprawdę ochrony, ale na zasadzie blokady. Taka magiczna barykada. Sól ma przede wszystkim sama w sobie bardzo silne właściwości oczyszczające. Dlatego też jest stosowana podczas różnych zaklęć, działań, rytuałów, które mają na celu oczyszczanie. Również na zasadzie magii sympatycznej jako symbol tego oczyszczenia i tej czystości. Dlatego, że właściwie w każdej kulturze spotykamy się ze stwierdzeniem, że sól jest czysta i że sól oczyszcza. Dlatego po pierwsze to jest kwestia jej symboliki i wiadomo co za tym idzie, wszystkich powiązań symbolicznych. Po drugie, na pewno można do tego podejść na takiej zasadzie, że sól w postaci kędryłki czy lampki solnej, jak to się czasem, czy w postaci właśnie wody z solą, tak jakby zrzucamy całą tą sytuację, tak, która wszystkie te brudy, które wymagają oczyszczenia w danej sytuacji, zrzucamy do tej soli, dlatego że sól zatrzymuje w sobie to wszystko.
Bo to trzeba wymieniać tę lampkę, prawda?
Tą sól. Tak. Znaczy, trudno mi się odnieść konkretnie, bo nie spotkałem się jeszcze z taką techniką. Mogę tylko na podstawie swojej wiedzy powiedzieć, no, jak to może działać.
Oczyszczanie jako takie z energii, jako takich wszelkich negatywnych, no głównie, bo tutaj się skupiamy na negatywnych, to właśnie też przy soli. I tutaj dobrze jest w domu, oprócz tego, co mówiłam, że właśnie jeżeli oczyszczamy mieszkanie tak jak przy sprzątaniu, czy coś już nawet samą intencją, że sprzątając, odkurzając, nawet zwizualizować sobie również ten brud energetyczny, który gdzieś tam też zalega, bo go przynosimy ze sobą do domu, bo nasze własne emocje też często z nas spadają w ten sposób. Ale też można zrobić taką najprostszą rzecz, na przykład właśnie zakup lampy solnej, która gdzieś w pomieszczeniu, gdzie się właśnie przebywa, ona jako tą sól ładuje całe to mieszkanie, czyli to mieszkanie ionizuje, przesiąka. Jeżeli nie mamy pod ręką akurat lampy solnej, można to zrobić na zwykły spryskiwacz do kwiatów.
Czyli na przykład woda z solą, jeżeli zmieszana, dajmy tej właściwości, tak to nazwałeś barykady, co nie?
Czy może tak, fosa z solą, tak?
No ta fosa z solą, tylko jeżeli się tą fosę z solą zmiesza z wodą, czy ta woda z solą, jeżeli już, nie wiem, chociażby już w fosie, tak? Wyleje, że nie wokół siebie, przyjmijmy tak na chwilę, to dajmy te właściwości barykady, czy nie?
Nie
woda
próbowałem.
Woda z solą, to
bo tak mnie na przykład naszło, że sól blokuje i oczyszcza. I w tym momencie, jeżeli też jest w wodzie, stwierdziłem, no, dlaczego ona na przykład ma nie blokować. W tym momencie też mnie naszło, czy jeżeli mamy ten krąg soli wokół całego domu i deszcz spadnie i ta sól wsiąknie, czy nie będzie na przykład taka w tym później taka trudniejsza nawet do zdjęcia ochrona, która nas sama zamknie.
Nie wiem, nie próbowałem nigdy posługiwać się wodą z solą do celów osieronnych.
Znaczy, tak. Myślę, że nie do końca tak, dlatego że jeżeli mamy ten krąg soli, to jest taki typowa barykada, że to się zaczyna rozpuszczać, ten krąg się gdzieś też może tam po prostu rozejść.
To też jest znaczenie symboliczne kręgu jako kręgu. Sól to jedno, natomiast sam krąg, jako krąg, fizyczny krąg, jest też takim obiektem bardzo, bardzo ogromnym. Krąg można zrobić i z krąg można zrobić i z melisy, tak? Jak się odpowiednio przygotuje, to będzie działać tak samo.
Jeśli chodzi o w ogóle samą sól, same właściwości oczyszczające soli, to nie jest tylko, że tak powiem, tutaj nasz średniowieczny europejski wymysł, tylko sól stosowano w magii wszelkiego rodzaju. Wcześniej też, bo w Egipcie na przykład też w rytuałach magicznych się stosowało już sól. I nie tylko w rytuałach magicznych, bo przecież i pogrzebowych między innymi. No bo wiesz, no choćby natron, przecież też
jest to sól. Do tej pory stosuje.
Ale chodzi mi o to, wiesz, jakie właściwości wydobywa z potrawy. Tak?
Smak.
To mu dodaję. Natomiast jak to mówiłam, tu można skorzystać też, jeśli chodzi o oczyszczanie pomieszczeń właśnie z lampek solnych, z rozpylenia wody z solą po całym pomieszczeniu, co też bardzo fajnie energetycznie pobudza oczyszcza mieszkanie. Przepraszam. Też tutaj, jeżeli była mowa właśnie o tych szklankach z wodą, z solą, czy można na przykład właśnie miseczkę z solą, przy pracy energetycznej też właśnie przy uzdrawianiu, zwłaszcza to przy uzdrawianiu pranicznym, gdzie mamy też ten moment takiego wyciągania tych negatywnych energii, to wtedy dobrze jest mieć w pobliżu gdzieś przy sobie właśnie miseczkę z wodą, z solą i te negatywne wszystkie syfy właśnie w tą wodę z solą, co też neutralizuje.
Tylko nie wlewasz tego potem do zupy, ani nie wylewasz do ogródka sąsiadowi, którego akurat przypadkiem robimy, bo to... Ja praktykuję raczej coś takiego, że przed jakimś większym sprzątaniem po prostu sobie taką konkretniejszą szczyptę sypnę w każdy róg. Z odpowiednią oczywiście intencją. Szczyptę na próg. Latam na odkurzaczu.
Kolejnym oprócz soli takim dobrym środkiem do oczyszczania są też zioła. Tutaj najlepsza oczywiście znana chyba wszystkim biała szałwia, która jest do kadzania, do palenia. Ja osobiście nie lubię zapachu białej szałwii, natomiast...
Zła istota.
Nie, no bo mi się... No,
czosnek chyba mnie też.
Nie, czosnek bardzo lubię jak najbardziej. Natomiast biała szałwia pachnie mniej więcej tak jak zioło mocy jedno i po prostu dla mnie drażniącym zapachem. Aczkolwiek oczywiście bardzo mocno oczyszcza energetycznie i tutaj takie kadzidło z białej szałwii jak najbardziej można sobie stosować, nawet należy. Jeżeli nie mamy pod ręką białej szałwii, bo nie zawsze ją gdzieś tam można dostać, mamy tutaj również polską szałwię zwykłą, tą tradycyjną, no która też bardzo dobrze oczyszcza.
Jest bardzo tania.
Jest bardzo tania. Można kupić sobie również bylicę piołun, która też świetnie oczyszcza. Bylica piołun.
Bylica jaka?
Piołun.
Piołun.
Piołun. Także tutaj nawet mieszankę kompozycji właśnie szałwy z bylicą można sobie, z piołunem, można sobie też na te węgielki takie od szyszy sypnąć, okadzić mieszkanie. Bardzo dobrze oczyszcza. Co więcej, też nawet właśnie te zioła zaparzone i wlane do kąpieli jeszcze z dodatkiem tej soli jeszcze lepiej pobudzają tą energetykę, oczyszczają. Bardzo dobrym, takim starym sposobem, znanym jeszcze od szeptunek tutaj właśnie podlaskich, białoruskich, to jest czarcie ziele, czyli ostrożeń warzywny. Jedno z lepiej właśnie takich fajnie funkcjonujących ziół oczyszczających. Ostrożeń warzywny. Ostrożeń, zwany czarciem zielem. I tutaj nawet jest taka fajna, taki fajny sposób na sprawdzenie, czy na przykład na nas nie jest jakiś tam ten tak zwany syf energetyczny, czy nawet klątwa, bądź urok. Bo zioło to ma, znaczy legenda głosi, że właśnie ma również właściwości ściągające takie klątwy, uroki. Robi się to tak, że zaparza się no, solidną dawkę, kilka łyżek tego ziela pod przykryciem przez te 20-30 minut, wlewa się przecedzone do wanny. Razem z solą właśnie się sypie i przez około 20-30 minut w takiej wannie należy się moczyć po prostu.
Ale to poczubek nosa, nie?
No najlepiej poczubek nosa, obmywać się, opłukiwać, z tym, że w tym momencie nie... W tym momencie najczęściej nie myjemy się tam w tym czasie jakimiś mydlinami czy innymi rzeczami, po prostu leżymy sobie w tej wodzie z solą i z ostrożeniem. On na pewno bardzo oczyszcza energię, właśnie wygładza to wszystko. Natomiast po wyjściu z takiej wanny, jeżeli podejrzewamy, że na przykład na nas jest jakiś urok, klątwa, bądź właśnie jakiś duży, duży syf energetyczny, możemy sobie tą wodę poobserwować. I według szeptunek zmiana koloru czasami, konsystencji się robi taka na przykład kisielowata, bądź pojawiają się takie farfocle różnego rodzaju dziwne. Generalnie chodzi o to też, że jeżeli się pojawią właśnie jakieś zmiany w wyglądzie wody, ona może się zmętnieć, może właśnie stać się taka kisielowata, może pojawić się takie farfocle, jakby takie kłaczki w tej wodzie. To może świadczyć o tym, że w tym, że coś na nas było, coś zostaje ściągnięte.
Ciężko to doświadczyć.
Tak.
Tak?
Było coś takiego i rzeczywiście woda się zmienia. I tą wodę należy zostawić tak minimum na około godzinę. Do godziny czasu już w tej wodzie tam się coś pokaże, coś się zmieni. Jeżeli się nie zmieni, jest ta woda w miarę czystsza, czysta, poza tym, no to co normalnie gdzieś tam z ciała schodzi, to się, no nie sikać. To w tym momencie możemy być, że tak powiem, spokojni. No jeszcze szeptunki tam doradzają oczywiście potem taką balię z wodą wynieść na rozstaje drogi, tam tą wodę wylać, no w dzisiejszych czasach po prostu wypuszczać. Jeżeli nie mamy tutaj właśnie do czynienia z jakąś klątwą, urokiem, to ostrożeń, zresztą nie jest drogi, w aptekach bądź w sklepach zielarskich można kupić. Warto w domu mieć przynajmniej raz w tygodniu sobie zrobić taką ziołową kąpiel, można zrobić nawet mieszankę w tym momencie ziół, właśnie piołun, szałwia, też wlać to do wanny z dodatkiem soli.
Mógłbym dodać od siebie, że naprawdę byłby terapeuta. Natomiast to odciąć się kurde, które nas otaczają bez zagrożenia duchom, które nas otaczają. I żeby wykonać staroeonicznie rytuał, najsilniejszym rytualnym integramem. Odcina od nas na 48 godzin jakiejkolwiek energii. Tutaj jest ostrzeżenie dla ludzi sensytywnych, ponieważ mogą na parę godzin całkowicie odciąć się od kontaktu z duchami, jeśli takie posiadają. To jest bardzo prosty i działa na
robisz taki? Przechodzisz przez niego?
Kładasz ręce. To można znaleźć w książce, które mogę ja w której praktyce.
Jest chyba na paru porach też po prostu.
że znam ten rytuał z pentagramem i mam starą książkę, w której jest pełen rytuał podany z wypowiadaniem słów.
Znaczy, nie cytujmy tutaj zaklęć, dobra?
No. Ale to działa, tak?
Ale nie cytujmy.
Ale to jest właśnie powód, dla którego się
tego... Pamięć tak...
No działa. Nie, no się was pytam, czy działa.
Znaczy, jeżeli chodzi o ten rytuał, to można znaleźć jego tak naprawdę rozliczne wersje. Z tego, co ja mogę powiedzieć, nie jest tak, że tylko i wyłącznie ta jedna i prawidłowa działa. Oczywiście efektywność jest różna. Najlepiej po prostu zapytać kogoś, kto to stosował, jaki jest efekt i czy to będzie dokładnie taki efekt, o jaki nam chodzi i to, co chcemy osiągnąć, bo jak mówił kolega, można przez drobną pomyłkę tak naprawdę sobie namieszać. No ale to jest to, o czym zawsze mówię, tak? Podstawowa zasada magii, myśleć.
To może zmieńmy już, wróćmy do...
Jeżeli chodzi o właśnie takie techniki oczyszczania siebie, to tutaj oczywiście w zależności od tego, jak pracujemy, taką tutaj fajną metodą jest właśnie metoda Reiki, dosyć ostatnio popularna.
Można się nauczyć.
Jeżeli ktoś pracuje z energią Reiki, to na pewno wie o tym też, jak fajnie można oczyścić tą energią, ale mówię, Reiki często się spotykamy głównie właśnie w jakichś tam publikacjach prasowych bądź internetowych, że jest to ta metoda uzdrawiania. Owszem jest, natomiast też można ją stosować do oczyszczania energetycznego zarówno siebie, jak i mieszkania. I tutaj właśnie wizualizacja tego Reiki, czy puszczanie sobie Reiki z intencją oczyszczenia z negatywnych energii, a także jako właśnie formę taką trochę tarczy ochrony przed tym. Oczywiście nie jest to remedium na wszystko, natomiast bardzo dobrze działa i warto tutaj też sobie z tego skorzystać. Tym bardziej, jeżeli ktoś już jest po kursach Reiki, to właśnie sobie stosować to właśnie w formie takiej ochronno-oczyszczającej.
No mam ostatnio podłogę, faktycznie.
Mhm. Właśnie to ja próbuję podłogi, koleżanka nieobecna dzisiaj zrobiła taki eksperyment, który już poszedł, że tak powiem, świat dalej, bo się sprawdza. Mycie podłogi, czyli woda do mycia podłogi naładowana energią Reiki z intencją oczyszczania. Przemyte tak właśnie powierzchnię w domu naprawdę rzeczywiście z energii negatywnych fajnie oczyszczają.
A jest tak, to może być wzięte z tego, że też jest taki rytuał oczyszczania wody z solą. I wtedy przemywasz parafery.
Tak, tylko ja jeżeli chodzi o tą wodę z solą, to potem ciężko pozbyć. I woda z solą, owszem, fajna, tak samo jak na przykład do
oczyszczania. Reiki nie rysuje lakieru.
Tak.
Jeżeli lubisz swój parkiet, to woda rysuje bez soli.
To zostań przy Reiki po prostu bez soli. Tak samo z kamieniami też się mówi, na przykład, że jak ktoś pracuje z kryształami w litoterapii, że się oczyszcza. Niektóre kamienie tak, niektóre kamienie bardzo soli nie lubią z tego względu, że sama struktura wejścia... kontakt soli z tym kryształem
źle wpłynie też energii. Wiem, że możesz włożyć do rozpylacza z wodą ten minerał i po jakimś tam czasie...
Ale to już wystosowanie minerałów do oczyszczania. Ja mówię o oczyszczaniu samych minerałów, ponieważ one też... Znaczy w ogóle też położenie różnego rodzaju minerałów, choćby samego kwarcu, kryształu górskiego, przepraszam, też oczyszcza energetykę, tylko sam kryształ później też trzeba dosyć często czyścić, ponieważ on łapie te wszystkie, ściąga niejako na siebie te wszystkie energię i trzeba to potem poczyścić. Okazanie regularne, no tak jak mówiłam, to też właśnie szałwia. A właśnie, to jeżeli jeszcze chodzi o oczyszczanie, to takim naszym bardzo fajnym miejscu naszego zamieszkania popularnym sposobem na oczyszczanie, zrobienie kadzidła oczyszczającego, to jest żywica świerkowa, którą można po prostu zabrać
ze świerków,
gdzieś okaleczonych czy coś i naprawdę też bardzo fajnie świerko czyszcza pomieszczenia i jest też dobrą inhalacją, ktoś ma. Czasach dzisiejszych, kiedy jest bardzo dużo różnego rodzaju kursów ezoterycznych, między innymi związanych z energetyką, mówi się o otwieraniu czakr, cokolwiek to znaczy i tak dalej, trzeba też bardzo uważać na to, gdzie i przy kim, że tak powiem, otwieramy się, pozwalamy sobie majstrować, bo uczestnictwo w jakichś tam warsztatach, spotkaniach, kursach, żeby sobie porozmawiać, dowiedzieć się na pewien temat coś, to jest jedno. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi już w grę jakaś tam praktyka i się zaczyna osoba, która zupełnie nam jest nieznana i tak naprawdę możemy bazować tylko i wyłącznie na jakiejś opinii.
Plus inicjacje jeszcze, nie?
Plus inicjacje, które tutaj też często są jakąś tam formą właśnie taką warsztatową. W tym momencie możemy bazować tylko i wyłącznie na jakiejś tam opinii innych osób, bądź na tym, jak ta osoba sama siebie prezentuje poprzez czy strony internetowe, czy jakieś publikacje. Tak naprawdę nie zawsze wiemy, kim ta osoba jest, co robi.
Poza tym też bardzo ważne jest to, jakie wrażenie dana osoba na nas sprawia, tak? Jeżeli od pierwszego momentu, jak widzimy człowieka, to czujemy, że chyba jednak nie i że to nie jest dla nas i to nie jest odpowiedni dla nas nauczyciel, czy mistrz, czy ktokolwiek, i intuicja nam podpowiada, że żeby jednak raczej się odwrócić napięcie i sobie stamtąd iść, to ja osobiście bym sugerował odwrócić się napięcie i stamtąd iść.
I tutaj właśnie ważne jest to, co powiedział Magaret tutaj, jako taka osłona, słuchać tej intuicji. To nie jest tak, że nagle nam się nie chce, czy coś, bo nie wiem, bo rozważamy, bo za mało pieniędzy, bo coś tam. Po prostu słuchajmy intuicji. Jeżeli coś nam mówi, że do tej osoby nie iść, albo że nawet nasi opiekunowie dają nam różnego rodzaju znaki, typu, nie wiem, właśnie benzyny zabrakło, bo właśnie się tramwaj spóźnił, bo właśnie coś. Też często są to formy znaków takich, żeby jednak w dane miejsce nie iść, nie spotykać się. Nie jest to dla nas. To nie znaczy też, że ta osoba sama w sobie jest jakaś tam zła, negatywna. Czasami jest po prostu nie dla nas.
A czasami jest odwrotnie.
No czasami jest odwrotnie.
Nam się wydaje, że jesteśmy święci. Ta odpycha nas od kogoś innego.
Też, to jest też fakt, natomiast tutaj też warto powiedzieć, że zwłaszcza jeżeli chodzi też o niektóre formy uzdrowień typu energetycznych, na przykład też popularna bioenergoterapia, gdzie często te osoby używają własnej energii. Bo
ewentualnie już bioterapia.
Bioterapia, tylko tu chodzi mi o coś innego. Jeżeli na przykład mówimy o reiki, to reiki jest jakąś tam energią taką z zewnątrz, którą tylko przekazujemy. Jesteśmy jej przekaźnikiem, jest to energia stosunkowo uniwersalna, do której jesteśmy dostosowani wibracyjnie, obcując gdzieś w niej i wokół niej, natomiast przy samej inicjacji my ją niejako tylko przekazujemy dalej. Natomiast bioenergoterapia też polega na tym, że bioenergoterapeuta używa swojej własnej energii. I o ile rzeczywiście faktycznie bardzo często są w stanie pomóc nam w różnego rodzaju dolegliwościach, może się też okazać, że niestety nasze wibracje energetyczne z wibracją energetyczną bioenergoterapeuty nie współgrają. I tutaj możemy sobie trochę rozpiać własną energetykę, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, czy nawet już poddajemy się takiemu zabiegowi i czujemy, taki, że coś nam...
Taki energetyczny odpowiednik uczulenia, można powiedzieć. Tak jak nam czasem coś wyskoczy z powodu zastosowania nie tego proszku, tak samo możemy sobie zrobić niezłą krzywdę z powodu zastosowania nie tej, co trzeba energii, tak?
I to nie znaczy, że tutaj ktoś ma negatywne czy negatywne energie, czy my mamy negatywne energie. Po prostu nie zawsze współgramy z osobą, która się zajmuje energetyką. Nie zawsze te wibracje współgrają. I tutaj też trzeba wtedy posłuchać siebie, posłuchać intuicji, jeżeli coś nam mówi, wstań i wyjdź. Albo, nie wiem, bo to są też bardzo indywidualne odczucia, ale może być coś takiego, że nas coś drażni, że chodzimy tacy, no, że aż to pobudza do agresji wręcz często. Bo też takie mogą być te. To nie znaczy, że bioenergoterapeuta jest zły, czy przesyła nam coś negatywnego, tylko to znaczy, że nasze energetyki nie współgrają ze sobą i więcej z tego może być szkody niż pożytku. Także tutaj sobie też odpuścić. Natomiast wracając do tematu otwierania się. Tak jak tutaj wspomniałam, przy wszelkiego rodzaju takich spotkaniach uważać też na kogo, bo słuchajcie, tym bardziej, że to są na przykład kursy, gdzie wiele osób w tym bierze udział. Często jest tak, że sam prowadzący jest naprawdę fajnie, pozytywnie nastawiony, ale tak naprawdę często nie wiemy, kto gdzieś jest koło nas, kto przychodzi na takie spotkania. Przychodzi często dużo osób, które albo chcą sobie pokombinować, posprawdzać własne możliwości, zaczyna się gmeranie gdzieś w aurze, gmeranie w energetyce, przyklejanie, przesuwanie. Poza tym na takich spotkaniach, jeżeli musimy się otworzyć, na przykład właśnie do tego tak zwanego otwierania czakry, czy jakiegoś tam innej formy inicjowania, gdzie dużo osób jest, też nie wiemy, co te osoby ze sobą przynoszą. Często są osoby, które nawet nieświadomie noszą ze sobą, co ty tak fajnie określiłeś, pasażera na gapę. Jakieś byty podklejone, jakieś energie niefajne. I w momencie, kiedy otwieramy się w tak publicznym miejscu, na jakichś tego typu kursach, warsztatach, gdzie te energie zaczynają fruwać, podłapać, to tak naprawdę możemy podłapać coś na zasadzie grypy czy czanginy, którą analogicznie, prawda? I wtedy może być kłopot. Dlatego tutaj warto, znaczy nie chodzi o to, żeby unikać tego typu warsztatów, bo to każdy gdzieś tam chce też jakąś wiedzę zdobyć, ale uważać z tym otwieraniem się, czyli tutaj sobie wzmocnić jakąś formę ochrony, zastosować czy narzędzia ochronnego, które nie dopuści do nas tego typu sytuacji i słuchać właśnie tej intuicji.
Tak, tylko jeżeli chodzi o słuchanie intuicji, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nauczyć się odróżniać podpowiedzi intuicji od podpowiedzi swoich na przykład lęków czy innych problemów. Dlatego, że nie zawsze, kiedy poczujemy, że nie powinniśmy czegoś robić, to jest to nasza intuicja, która nas ostrzega i chce dla nas jak najlepiej. Czasem to są po prostu jakieś nasze własne wewnętrzne lęki, strachy, obawy, dokładnie, co do których każdy powinien mieć jakieś swoje podejście. Ja osobiście uważam, że należy je po prostu przezwyciężać. Może to być trudne do odróżnienia czasem, ale jeżeli wybieramy się na przykład na, jak już szczepiliśmy tego reiki, to jeżeli wybieramy się na inicjację reiki i mamy w związku z tym jakieś wątpliwości, to niekoniecznie musi oznaczać, że to jest nieodpowiedni nauczyciel czy nieodpowiednia metoda. To może być jakiś nasz własny strach przed jakąś pracą energetyczną. Dlatego wtedy najlepiej zobaczyć, czy takie same odczucia są do innych nauczycieli czy do innych metod. W ten sposób mniej więcej można się zorientować.
Czy tym bardziej, że tutaj się chodzi o też reiki, które jest bardzo popularną metodą obecnie. Z różnych stron, że jakby mamy różne powiedzenia na ten temat, bo wiadomo, że osoby, które zajmują się energetyką, zajmują się reiki, będą na pewno tę metodę chwalić, propagować. Natomiast mamy też środowiska choćby chrześcijańskie, które się sprzeciwiają wszelkiego rodzaju ezoterycznym rzeczom i tak dalej. I tutaj się pojawia milion różnego rodzaju publikacji na temat tego, jakie to jest złe i tak dalej. I to może też zaszczepić jakieś tam lęki przed jakąś tam metodą, prawda? Czyli to nie znaczy, że sama metoda jest zła i tak jak mówi Makary, spróbować wtedy z innymi, mniej popularnymi, czy też będą takie lęki wzbudzały i tak dalej. Jeżeli jeszcze są osoby bardziej sensytywne, bardziej właśnie otwarte na pewne postrzegania, czy nawet nie tylko, bo osoby, które może nie są aż tak mocno uwrażliwione na pewne rzeczy, ale warto czasem zwracać też uwagę na znaki, które dają nam nasi opiekunowie. Czyli tak jak ty mówiłam, może to być to, że nagle się nie można dodzwonić na taksówkę, nie może, tramwaj się spóźnia, jakaś linia się energetyczna zerwała, pociąg nie dojechał. To są też często formy znaków, które nam, czy różne inne formy, które nam przekazują i które jest każdy z nas w stanie dostrzec, tylko żeby po prostu zwrócić na to uwagę. Oni też często do nas mówią, coś nam odradzają, zwykle mówią do nas coś, co jest dla nas najlepsze i co dla nas jest wskazane, więc jeżeli dana osoba, dany kurs, bo to często chodzi o kurs czy metody, bo są osoby, które lubią chodzić na wszystkie kursy, jakie się gdzieś tam pojawiają, choćby po to, żeby poznać, czym jest ta metoda, czym jest inna. Ale niestety tutaj też można, tak jak ty nawet opowiadałeś, prawda, o pani, która przyjeżdża z pociągu bez umycia rąk, bez niczego, zaczyna otwierać ludzi, puszczać jakieś tam energię, nie wiadomo co to jest, kto to jest, wszyscy się cieszą, wszyscy są otwarci, a to co tu hula
na tak zwaną... A tą miłość w ich oczach widziałem. Nie miałem.
Czyli tylko, bo wiesz, to mogą być kursy, na przykład tak jak tutaj był kurs gdzieś zorganizowany, że jakaś pani miała przyjechać i tam opowiadać właśnie o energetyce, po czym właśnie wszystkim tutaj, zresztą mówię tak jak to było z tym kursem, że ktoś, co to był za kurs?
To było takie spotkanie medytacji obfitości, przyszła kobieta, prawda, padła na piętro z walizką podróżną, prosto z podróży, nie oczyściła się, nic kompletnie nie zrobiła, już mówi, otwórzcie się na miłość, jak patrzy na te dwie miłości, co pełzają, jedna stała w rogu, się gapiła, gdzie się ma ten pysk przed oczyma. Nie chcę, ja wolę być biedny w tym wypadku. Zaczęła się pakować w aury ludzi, grzebie coś, nie patrzyłem już co grzebie, ale wolałem już nie wnikać. Nie odcina się, ciągnie się to wszystko za nią.
Ja mówię też o takim mówieniu na przykład o planach swoich, o otwieraniu się w sensie mentalnym, że jak nie miał jakieś inicjacje, czy... No ja może jestem, nie jestem tak zaawansowana jak wy, ale mówię o takim... nie wiem, o takich zwykłych, normalnych rozmowach, o otwieraniu się w ogóle przed ludźmi. I czasami właśnie o mieniu własne plany, czy marzenia, o życzenia, to chyba też nie jest za dobre.
No nie wiesz, ale to
już tak to wydarzy się, prawda?
To zależy. Jeżeli ktoś, wzbudza w tobie zaufanie i czujesz, że jest przyjazny i masz jakiś powód i chcesz się, czujesz, że chcesz się z tą osobą podzielić jakimiś swoimi wewnętrznymi przeżyciami czy planami czy czymkolwiek, to tak, jak najbardziej. Ale jeżeli czujesz, że ktoś z ciebie coś wyciąga na siłę, tak? A powiedz mi to, a powiedz mi tamto, a ty czujesz, że chyba jednak nie, to trzeba mieć taką asertywność i powiedzieć: nie, słuchaj, nie chcę z tobą o tym rozmawiać, nie czuję się na to gotowa, gotowy i chcę zakończyć ten temat.
I też intuicja, bo mnie takie odczucia, te wrażenia, które się odbiera.
Słuchaj serca.
Tobie pewnie chodzi o to, że ktoś ci źle będzie życzył.
Znaczy, bo często tak, że jak komuś właśnie tak mówi o swoich planach, to często się nie sprawdza. Nie staje się, po prostu nie materializuje się. A jak nie mówię, no to się dzieje.
Bo o planach nie trzeba mówić, tylko trzeba je realizować.
Możemy wreszcie zacznijmy.
Ale to może być nawet tak, że jeżeli nawet, wiesz, do tej pory było dobrze między nami, tej osobie w jakimś tam momencie jej życia, dla niej złym, opowiadasz o swoim szczęściu, to ona nawet, no niechcący tak jakby, bo ona akurat ma zły nastrój i tak, no tak, tobie się znowu powiodło, tak, albo znowu coś tam, a mi nie. I ona nie ma złych intencji tak naprawdę.
No i
nie. W danym momencie akurat jak gdyby nie te energie.
A co też powiem, no?
I jak się trafi, tak, no, jak trafią na siebie te energie, to no to się może stać z tą daną.
No ja myślę, że to jest kwestia jakby na no,
też siły chyba do realizacji.
Pojawił się temat już przynajmniej raz inicjacji Reiki i tego, że jest to energia zewnętrzna, z której korzystamy. Chciałbym tak tylko odrobinę uczulić słuchaczy na to, że oczywiście Reiki to jest energia zewnętrzna, ale są też mistrzowie Reiki, inicjowani mistrzowie Reiki, tak jak najbardziej po inicjacji mistrza nauczyciela, którzy tak naprawdę do tego stopnia w swoich działaniach innych odeszli od całej praktyki i od całej, powiedzmy, filozofii i pewnych idei, które stoją za tą metodą, że tak naprawdę już nie korzystają z energii Reiki jako takiej, tylko uzależniają od siebie osoby, które inicjują i niejako podpinają je do siebie, żeby wzmocnić swój zasób energii i po prostu działają, korzystając z tego, z tych, nie wiem, ofiar, brakuje mi innego słowa, zamiast z faktycznego Reiki, bo po prostu już nie mają do tego dostępu. Więc uważam, że przed wybraniem osoby, która ma nas inicjować do dowolnego systemu, trzeba się zapoznać z rynkiem, powiedzmy, i spotkać z przynajmniej kilkoma różnymi nauczycielami tej metody, żeby móc naprawdę dobrze wybrać. Dlatego, że trzeba być świadomym jednego. Podczas dowolnego rodzaju inicjacji otwieramy się naprawdę na oścież przed osobą, która tej inicjacji dokonuje. I zamiast dostroić nas do odpowiedniej energii, w tym wypadku Reiki, czy zamiast nas w odpowiedni sposób otworzyć, może nam tylko narobić problemów. Ostatnio miałem właśnie przypadek, kiedy osoba po inicjacji Reiki zaczęła mieć problemy, gorzej się czuć. I tak naprawdę okazało się, że zamiast inicjacji Reiki dostała bardzo zgrabną klątwę. Więc trzeba naprawdę porównać sobie nauczycieli, poznać przynajmniej parę osób, które zajmują się danym systemem, zebrać opinie, im się przyjrzeć, i to zarówno tym pozytywnym, jak i negatywnym, i dokonać bardzo przemyślanego, świadomego wyboru.
dużo jest historii o Reiki, ale prawdą jest to, że mistrzowie sami robią z tym problem, bo jest cała masa mistrzów, którzy robią to tylko i wyłącznie dla pieniędzy.
Jest cała masa mistrzów,
potrafią inicjować człowieka już miesiąc po miesiącu, na jedynkę, na dwójkę, już za chwilę na trójkę. Nie ma informacji o tym, jak poważne jest oczyszczenie emocjonalne po takiej inicjacji. Nie ma niczej informacji o tym, że po inicjacji nagle świecimy w astralu jak żarówki. Inicjuje, bo robi to czysto tylko i wyłącznie dla pieniędzy i wypuszcza. Potem nie ma żadnej pomocy tak naprawdę. Jeżeli ktoś pisze czy dzwoni i mówi, że zaczął nagle mieć złe sny, czy do tej pory miał piękne sny i wręcz prorocze sny, że czuje się tak, czuje się, że no, coś pije z niego energię, nie?
To nie jest
niemożliwe, to tak po Reiki się nie dzieje. Jeżeli ja po Reiki wracam do domu i mi po prostu cały sprzęt elektroniczny strzela, wysadza prawie że w powietrze, to nie jest energia Reiki. No to co to pokazuje? No to ja nie mam Reiki, tak? Tylko mam coś diabolicznego.
Aniu, to jest jeszcze inna kwestia, tak? To nie jest tak, że po inicjacji Reiki coś się może zacząć do ciebie przyczepiać. Po inicjacji Reiki następuje, o czym, jak się dowiedziałem, z wielkim zaskoczeniem, niektórzy tak zwani mistrzowie nie informują, po inicjacji Reiki, mówię z własnego doświadczenia jak najbardziej, następuje bardzo mocne oczyszczanie. To jest moment, to jest okres, kiedy pod wpływem tego dostrojenia twój zrzucasz po prostu z siebie wszystkie rzeczy, które nie pasują do takiej jakby czystszej trochę wizji, trochę innej. Może to się objawiać jakąś chorobą fizyczną, jakimiś dziwnymi.
Przede wszystkim masz tak, że... To znaczy inaczej, jest coś takiego, że przy Reiki masz też te 3 stopnie Reiki, między innymi po to, że one każdy przygotowują do jakby wejścia na wyższy poziom, czyli ten pierwszy stopień jest jakby takim stopniem oczyszczającym z punktu widzenia z poziomu fizyczności. Po nim rzeczywiście oczyszczanie energetyczne, ponieważ zostajesz niejako podłączona do wyższej wibracji energetycznej, właśnie do tego Reiki, gdzie możesz przekazywać. Organizm się dostraja również energetycznie do energii, z którą się już pracuje, z którą się gdzieś jest na co dzień związanym. I w tym momencie następuje takie trochę wymiatanie tego, co jest fizyczne, czyli zarówno toksyczne jakieś tam związki, które mogą nam wyskoczyć, nie wiem, pryszcze na twarzy, po prostu wywala toksyny na zewnątrz, gdzie możemy przechorować różnego rodzaju choroby, które były niezaleczone, tylko gdzieś tam, a to aspiryna, jutro do pracy. Niewyleczone, takie zaleczone, niewyleczone. To może wyjść. Natomiast następne stopnie przygotowują na bardziej, na wyższy poziom, czyli bardziej emocjonalno-duchowy. I drugi stopień właśnie potrafi mieć tak zwane wywalanki emocjonalne, czyli może
wywalać ustawki nastrojów,
można mieć dzięki zyskamy humorem, energią, wszystko nas cieszy, a na drugi dzień po prostu depresja taka, co ja tutaj robię, po co ja tu jestem. Natomiast z tym trzeba się uporać. To nie jest tylko tak, że samo Reiki, mamy już Reiki, zrobiliśmy sobie inicjację, nauczyciel powiedział, no będziesz mieć oczyszczanie, możesz mieć to i to, tylko tutaj trzeba też troszeczkę się wspomóc. O ile na przykład przy tym fizycznym można wspomóc się, nie wiem, dietą oczyszczającą organizm, tak żeby wspomóc jeszcze to Reiki. Herbatki właśnie ziołowe z pokrzywy, czy nawet właśnie jakaś tam głodówka oczyszczająca krótkotrwała, o tyle. Natomiast przy drugim stopniu, no to wiadomo, że jeżeli chodzi się na te emocjonalne oczyszczenie, to też warto sięgnąć czasami po inne metody, które pomagają nam w pracy samemu ze sobą. Czyli mogą to być jakieś, nawet poczytać sobie coś tam z psychologii, nie wiem, podniesienie samooceny, jakieś inne, zależy w którym kierunku to pójdzie, bo tu zwykle ujawniają się różnego rodzaju, no przy trzecim to już w ogóle się ujawniają takie bardzo często matryce, jakieś wzorce wprogramowane w nas często przez środowisko, rodziców.
Trzeci stopień.
Często tutaj na tym etapie już wychodzą nasze jakieś wewnętrzne lęki, gniewy, musimy się z tym wszystkim uporać. No i tutaj to tak się, co niektórzy mówią, jest taka trochę jazda bez trzymanki, ale też to nie można tego zostawić tak samo, a tu mam Reiki, kiedyś tam przejdzie, tylko nie, tutaj jeżeli już się pojawia, nie wiem, że zaczynają nam wychodzić jakieś lęki, to staramy się znaleźć, skąd one się wzięły, czy to jest jakaś matryca, nie wiem, zaszczepiona przez rodziców, szkołę, środowisko, skąd się bierze poprzednie wcielenie czasami,
traumatyczne przejście
i tak dalej, tutaj wywala to wszystko, natomiast rzeczywiście później, po tym takim oczyszczaniu, no to tak człowiek łapie głęboki oddech i już tak. Fajnie, sympatycznie. W dużym skrócie, bo to oczywiście to... bo tak jak mówię, tutaj mamy, akurat mówimy o metodzie Reiki. Jest to fajna taka przyjazna metoda, pierwszy stopień można powiedzieć zalecać. Znaczy, nie jest też obowiązkiem, że jak się zrobi pierwszy czarów, drugi i trzeci, bo czasami jest tak, że niektóre osoby robią tylko pierwszy i na tym poprzestają, bo to im właśnie wspomaga, nie wiem, mam migreny często, trochę ręce poprzykładam, dziecko w domu zawsze go, także, no ja mówię, Reiki samo dla siebie, tak przynajmniej ten pierwszy stopień warto zrobić, bo to by zarówno i oczyszczanie, jak i jakieś intencje, także tu można pracować w różny sposób. Tutaj było tak powiedziane, że mówiliśmy o osobach, które gdzieś prowadzą kursy, bądź mogą się znaleźć na takich kursach czy warsztatach, bo to często są, bo to tak jak to mówiliśmy, nie tylko może być nauczyciel, czy prowadzący taki kurs osobą no niekoniecznie pozytywnie nastawioną, mogą to być jacyś uczestnicy, którzy gdzieś tam są takim niefajnym uczuciem, które bardzo potrafi namieszać w energetyce, jest zazdrość, czy jest zwłaszcza taka zawiść. I tak jak mówię, to nie chodzi tylko o nauczycieli czy prowadzących, ale często może to dotyczyć właśnie osób, które się znalazły na tych warsztatach, na tych spotkaniach, bo bywa i tak, że na przykład ktoś przyjdzie i nie wiem, pochwali się, no ja tam więcej widzę, albo ja już mam drugi stopień Reiki, a na przykład warsztaty dotyczą jeszcze czegoś innego, nie wiem, jakieś otwierania na anioły, czy na jakieś no tam szamańskie różne rzeczy, czy w zależności od tego, jaki tam kurs się wybrało. I ktoś nagle stwierdził, no tak, a on ma fajnie, bo on już ma ten stopień, a ja to jeszcze nic nie znaczę, prawda? I takie myślenie raz, że samemu w sobie powoduje już niefajną energię, znaczy niefajne dzianie się rzeczy w energetyce, jak jeszcze na innych może gdzieś to przejść, tym bardziej, jeżeli jesteśmy tak pootwierani. Natomiast tutaj mówiąc też jeszcze o tych nauczycielach i o, padło to już słowo wampir energetyczny i to można tak tu myślę przejść już do tego tematu. Możemy się spotkać na co dzień często nawet nieświadomie z osobami, które mniej lub bardziej świadomie, bo tutaj jeżeli chodzi o wampiry energetyczne, są też osoby nieświadome tego. Można się spotkać z kimś, kto po prostu karmi się naszą energią. I o ile jeszcze... Znaczy, o ile? Osoby, które są tego nieświadome, często są to osoby, które po prostu same w siebie gdzieś tam mają mało tej energii i podświadomie wyczuwają wokół gdzieś jakieś inne, czy ktoś się pojawi, to ma trochę tego więcej. Osoby chore też często ściągają energię. Nie robią tego w sposób zamierzony, a to na przykład osoby, które robią to w sposób pełni świadomy, zamierzony, mogą być dla nas bardzo niebezpieczne. No najprościej i najłatwiej taką osobę poznać po tym, że w jej towarzystwie nagle się robimy tacy... Słabi, osłabieni, boli głowa, tym bardziej, jeżeli to się... Samopoczucie, tylko tak, nie można tego traktować też na zasadzie takiej, że przychodzę na przykład tutaj jestem na spotkanie, oho, był jakiś wampir, trzeba wziąć pod uwagę też często, że właśnie może to być kwestia pogody, prawda, bo jest gdzieś jakaś tam pogoda, właśnie niskie ciśnienie, robimy się senni, może ten ktoś mieć zwykły, po prostu zwyczajnie zły humor i ten humor, tak jak tutaj wcześniej też była mowa, przerzucać gdzieś tam na nas coś takiego, natomiast jeżeli mamy do czynienia w pracy, to często można zaobserwować. To ja się na przykład spotykam z tym, że często ktoś do mnie pisze, bądź prosi o radę, co ma zrobić, bo no jest w pracy taka koleżanka, ona tak na wszystkich patrzy niefajnie, tak, nikt jej specjalnie nie lubi, ale wszyscy przy niej się czują po prostu źle. I to nie na zasadzie, że ona nikogo nie lubi, tylko prowadza taką atmosferę, ale tak, nagle się zaczyna chorować, nagle się zaczyna robić, nie wiem, ciągle słabo, ciągle albo mi jest właśnie niedobrze, albo mnie głowa boli non stop, a jak na przykład ona jest na urlopie, czy coś takiego, jest wszystko fajnie, tak? Czyli już można podejrzewać, że ta osoba mniej lub bardziej świadomie jest takim wampirem energetycznym. Makary, to ostatnio na tych spotkaniach chcielibyśmy fajnie tam powiedzieć też o tych wampirach, które możemy spotkać na forach internetowych, czyli tych troli tak zwanych.
Jak zaczęła Agnieszka, to jest myślę, że bardzo ważny temat i myślę, że trzeba to będzie poruszyć troszeczkę szerzej na innym spotkaniu. Mówiąc krótko, wprost i bezpośrednio, jeżeli zjesz pół kilograma ogórków kiszonych, a potem zapijesz to litrem mleka i dostaniesz rozwolnienia, to niekoniecznie znaczy, że masz rozregulowane czakry. To może być zatrucie pufermowe. Wielu ludzi, zwłaszcza na początku jakiegoś swojego rozwoju, wpada w taki tryb pod tytułem magia jest wszędzie.
Jest.
To, że... Tak, ale chodzi mi o to, że ktoś się potknął krawężnik, to nie znaczy, że ktoś na niego rzucił klątwę, tylko mógł sobie po prostu nie zawiązać butów, bo jest fujara.
Tak?
Nie należy wszędzie się dopatrywać magicznych przyczyn, bo można naprawdę wpaść w paranoję pod tytułem mam zaburzone krążenie energii w czakrze prawego oka. Nie wszystko ma bezpośrednią magiczną przyczynę. Oczywiście świadomy wampiryzm energetyczny istnieje, jest to zjawisko teraz nieco mniej powszechne niż jeszcze parę lat temu, ale wciąż można się z tym jeszcze spotkać. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne i najlepszym sposobem na walczenie ze świadomym wampirem energetycznym jest niezbliżanie się do takiego osobnika. Po prostu. Natomiast co trzeba poruszyć troszeczkę szerzej, to jest wampiryzm nieświadomy. Po czym można rozpoznać osobę, która taki stosuje? Jest to osoba przede wszystkim, co się zdarza często w pracy, zdarza się to często w szkole czy na uczelni, ale...
Nawet w rodzinie?
Przede wszystkim w rodzinie. Przede wszystkim zdarza się to w domu. Osoba, która będzie dążyć do konfrontacji, do kłótni, do walki, do... Wszyscy myślę, że znamy takie historie, tak? Pyskówki, bo ty 15 lat temu nie spłaciłaś raty kredytu i teraz przez ciebie żyjemy w nędzy. Tego typu historie. Bardzo często jest tak, że takie akcje pod tytułem właśnie dążenie do konfrontacji to są spowodowane tym, że ta osoba ma niski poziom energii i chce się doładować. Kiedy się kłócimy, kiedy jest duży ładunek emocji skierowany w czyjąś stronę, kiedy wyrzucamy z siebie coś bardzo emocjonalnie, a nawet kiedy po prostu krzyczymy, wyrzucamy z siebie olbrzymi ładunek energii. Dla osoby, która zasysa energię, jak to się mówi, świadomie czy nieświadomie, to jest okazja po prostu wymarzona. Bo ja cię sprowokuję, powiem ci, że kiepsko dziś wyglądasz i doprowadzę cię paroma słowami do płaczu i no tobie w sumie będzie źle, ale za to ja się najem. Ale fajnie, nie? Oczywiście wciąż pozostaje to w sferze przeważnie nieświadomej, tak? Co jest bardzo ciekawą odmianą takiego wampira emocjonalnego, jak ja to sobie nazywam. Zdarza się to również na odległość. W taki sposób wysysać z was energię mogą też osoby, których nie znacie, znać nie będziecie i nigdy w życiu nie zobaczycie na oczy. Jak? Na pewno każda osoba, która tego słucha w tej chwili, kiedyś miała do czynienia z jakimś forum internetowym albo z jakimś popularnym portalem społecznościowym, gdzie dochodzi do różnych dyskusji na różne tematy. I na pewno każdy z nas czasem widział taką dyskusję w internecie, czy to na forum właśnie, czy to na jakichś innych naszych trasach, która była tak przesycona emocjami i gniewem, agresją, złością, żalem, udowadnianiem sobie nawzajem racji. W każdym razie takie dyskusje często też są prowokowane przez takiego nieświadomego, emocjonalnego wampira, bądź świadomego, dlatego że w momencie, kiedy tak się wzburzamy, więc za każdym razem, kiedy siadamy do tej klawiatury i zaczynamy stukać i smarować taką odpowiedź pełną emocji, w którą wkładamy całe mnóstwo tej chęci udowodnienia własnych racji albo wykazania komuś, że się myli, albo nie wiem, chociażby obrony rzeczy, które tamta osoba atakuje. Kiedy robimy to, myślę, że każdemu się zdarzyło napisać takiego posta z wykopem, prawda? Więc za każdym razem, kiedy robimy coś takiego, to kogoś karmimy. Jakaś osoba z energii, którą my w to ładujemy, korzysta.
Jadłodajnia?
Tak.
Otwarta.
Tak, dokładnie.
Jak ta grupa.
Osobiście znam człowieka, który świadomie się snuje po różnych ezoterycznych grupach. Ezoterycznych, dlatego że większość osób, które praktykują to, co się dzisiaj nazywa rozwojem duchowym, jest zupełnie nieświadoma takich rzeczy, jak to, o czym w tej chwili mówię, i zupełnie nieświadoma pewnych naprawdę podstawowych praw przepływu energii. Pierwsze prawo, energia podąża za uwagą, uwaga podąża za energią, tak? Właśnie. Więc znam osobiście osobę, która zapisuje się do wszystkich możliwych grup ezoterycznych, również z tego powodu, że bardzo często w tych grupach ludzie są tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, jacy to oni nie są fantastyczni, więc bardzo łatwo im wdepnąć na odcisk i spowodować taką reakcję.
tylko i wyłącznie po to, żeby się doładować. Samo to, że pomyślisz sobie o kimś takim...
wzbudzamy te emocje.
Samo to, że sobie pomyślisz o kimś takim, jeszcze nie powoduje, że taką osobę ładujesz, tak? Ale na przykład, kiedy coś ci bardzo zapadło w pamięć, tak? I na przykład leżysz, nie możesz spać, jesteś podenerwowana i się nad tym zastanawiasz. To jest po prostu taki, wiesz, rurociąg. Karmisz takiego trola internetowego.
Myślę, że powiedzieliśmy już wystarczająco dużo na temat tego, dlaczego trzeba dbać o regularne oczyszczanie się. Myślę, że powiedzieliśmy już też wystarczająco dużo na temat tego, w jaki sposób takie oczyszczanie przeprowadzić, siebie, czy mieszkania, czy jakichś przedmiotów, z których często korzystamy. Wspomnieliśmy też o wampiryzmie energetycznym, również tym online, więc myślę, że przyszedł czas na to, na co wszyscy czekacie. Wydaje mi się, że czas najwyższy powiedzieć parę słów na temat tego, jak takim sytuacjom przeciwdziałać, jak się zachowywać w razie czego, jak się po prostu bronić przed tym, kiedy ktoś chce nas zjeść. Kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że wydaje nam się, że ktoś próbuje z nas ciągnąć energię za pośrednictwem internetu, to znaczy kiedy widzimy jakąś taką prowokującą pyskówkę na jakimś forum czy na innej naszej klasie, to pierwsza i podstawowa zasada jest taka, żeby nie dać się w to wciągnąć. To znaczy, jeżeli postanowimy jednak odpowiedzieć, to trzeba usiąść spokojnie, uziemić się, wziąć parę głębszych oddechów, troszeczkę uspokoić emocje. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uspokoić emocji, to wyjść na spacer albo przejechać się na rowerze dookoła miasta dwa razy. Albo zimny prysznic, tak. Uspokoić się, poczekać, aż wygasną te wszystkie reakcje pierwszego momentu, te wszystkie odruchowe, emocjonalne wybuchy. Dopiero wtedy odpisywać i to najlepiej w taki sposób, żeby nie wdawać się w żadne polemiki czy pyskówki z oponentem, tylko w jakiś sposób postarać się zakończyć temat. Albo przynajmniej zaznaczyć, że dla was ten temat jest zakończony i wracać do niego nie będziecie. Podstawowa zasada jest taka, żeby albo nie odpowiadać w ogóle na takie prowokacje, albo jeśli uznamy, że to jednak jest na tyle ważne, wyciszyć się przedtem, żeby nie ładować w ten temat już więcej po prostu swoich sił życiowych, bo nie ma sensu. Po pierwsze, można na tym wyjść kiepsko, jeśli chodzi o energetykę. Po drugie, można dostać wrzodów. Po co? Odcinanie. Parę razy padło tutaj takie hasło. To znaczy, że odciąć się i odciąć i odciąć. W jaki sposób to zrobić? Tak naprawdę technik jest wiele. To nie powinno być problemem, kiedy chcemy się odciąć od jakiejś osoby w jakiejś jednej konkretnej sytuacji tymczasowej, na przykład czujemy, że ktoś w klasie na jakichś zajęciach czy w pracy na przykład wyciąga z nas energię. Tak naprawdę wystarczy, najprostsza metoda jest taka, żeby skupić się po prostu wolę i intencje na tym, żeby odciąć tą osobę. Możesz wyobrazić sobie na przykład, zwizualizować sobie głos. Au. Możesz sobie wyobrazić, że mówisz do tej osoby, nie dostajesz więcej mojej energii. Tak z takim zasadniczo.
To połączenie między wami odciąć ręką, nożem, nogą, czymkolwiek.
Poza tym bardzo dobrym działaniem wtedy jest zawsze coś, co ja sobie określam jako scentrowanie. To znaczy takie uziemienie się, tak, zdanie sobie sprawy z punktu rzeczywistości, w którym się znajdujemy. Tu jestem ja, tu jest drzewo, tu jest stolik, tam jest niebo, tam jest ziemia, wszystko jest na swoim miejscu. Skupić się na tym, na fizyczności i na byciu w tym miejscu, wtedy większość takich słabszych macek, jak to się mówi, po prostu odpadnie samoczynnie. Dlatego, że to po prostu troszeczkę bardziej domyka nasze naturalne osłony. Tak naprawdę bez kontaktu bezpośredniego, fizycznego, nikt nie jest w stanie odebrać nam energii wbrew naszej woli. Jeżeli oczywiście będziemy wystarczająco skupieni na tym, żeby jej sobie nie dać zabrać. Można sobie wizualizować mur przed sobą, między sobą a tą osobą. Można sobie wyobrazić jakieś świetliste kokony, tak, energetyczne parasole.
Z lustra nie polecam.
Tak.
Potrafi odbijać w różne strony i tak naprawdę
potrafi robić dziwne rzeczy.
Odbić nawet kogoś z rodziny i tak dalej. Także lustra, z lustrami często.
Więc najprostsze to takie uziemienie się, skupienie, po prostu ewentualnie jakaś wizualizacja. Jeżeli korzysta się z takich rzeczy jak jakieś amulety, inne talizmany, takie przedmioty ochronne, to można wtedy w takiej sytuacji się na nich po prostu skupić, tak, aktywować je. Skupiając się po prostu na tym amulecie i rozkazując mu działać, tak? Jeżeli ktoś coś takiego ma czy używa, można też sobie wypracować jakąś formułę, tak? Powiedzmy zaklęcie. Tak naprawdę różnej maści technik pozwalających na odcięcie się od wampira energetycznego jest pełno wszędzie. Te podstawowe, które podałem, to są, no są podstawowe, ale wystarczy wpisać coś takiego w internet albo się tutaj przejrzeć po półkach i znajdziesz więcej sposobów, niż będziesz w stanie policzyć tak naprawdę. Wszystkie z nich są właściwie skuteczne. Jeżeli jest jakiś większy problem i dochodzi na przykład do świadomego wampiryzmu, czy do jakichś działań magicznych albo rytualnych, które mają za zadanie odebrać ci energię, odebrać ci moc i zdrowie, szczęście czy cokolwiek, dlatego że są takie działania, co gorsza, są bardzo łatwo dostępne. Jeżeli do czegoś takiego dochodzi świadomie, oczywiście trzeba spróbować się poodcinać, zwizualizować sobie jakąś tarczę ochrony i tak dalej, ale jeżeli to nie zadziała, to znajdź specjalistę. Dlatego, że z czarną magią nie ma żartów. Jeżeli spotykamy kogoś, kto przeciwko nam stosuje czarną magię, a nie mamy wystarczająco własnej wiedzy, mocy i umiejętności, żeby to zwalczyć, szukanie pomocy nie jest żadnym wstydem.
Tutaj jeszcze mogę to coś dodać, że też taką bardzo dobrym, skutecznym sposobem obrony przed pewnymi negatywnymi energiami, bo może tutaj nie mówimy o wampiryzmie tylko, ale też o negatywnych energiach, to jest przede wszystkim też coś takiego, żeby się nie bać, bo bardzo często klątwy, czy właśnie różnego rodzaju tego typu uroki, które ktoś próbuje rzucić, też działają troszeczkę na zasadzie klątwy, bo jeżeli ktoś jeszcze do tego wszystkiego rzuci, bo ja cię przeklę, bo coś, albo nam samym gdzieś energetycznie tak namiesza, że możemy podejrzewać coś takiego, to taki strach, lęk jeszcze bardzo nas osłabia, a wzmacnia działanie pewnych rzeczy. Czyli tutaj taką pierwszą podstawową tarczą ochronną to jest przepracowanie swoich tych matryc, lęków przede wszystkim, tak żeby się tego wyzbyć. Bo jest to jedna z najlepszych takich ochron, która ta pierwsza, prawda, bo to wiadomo, że to nie jest jedyna. Ale też tutaj właśnie warto na to zwrócić uwagę, żeby wyzbyć się tych negatywnych emocji, negatywnych myśli, lęków właśnie, które dodatkowo osłabiają, co więcej sami sobie często coś takiego robimy i wtedy też takie oczyszczanie jest dobrym sposobem. Natomiast tak jak tu mówił Makary, też nie wstydzić się właśnie skorzystać z pomocy, jeżeli już sobie z czymś nie radzimy. też postarać się wybrać w miarę dokładniej na tej samej zasadzie, jak wybieramy nauczyciela, tak samo i tutaj osobę, która mogła nam pomóc. Nie próbować też samemu własnych sił, jeżeli, znaczy po prostu mierzyć siły na zamiary, może w ten sposób. Jeżeli już widzimy, że to jest coś poważniejszego, zawsze poprosić o pomoc, niż narażać siebie i najbliższych. Bo tym bardziej, że na przykład mamy jeszcze do czynienia, bo tu mówiliśmy o wampirach energetycznych, o złych energiach, czasami możemy mieć do czynienia z jakimś bytem energetycznym, który niekoniecznie jest nam miły i przychylny. I nie z każdym można sobie poradzić samodzielnie, czasami trzeba wyciągnąć większy kaliber.
Znaczy, no, podstawowe i pierwsze to jest to, co mówiłem od początku i co mówię zawsze, to znaczy regularnie się oczyszczać codziennie. Wtedy jesteśmy mniej podatni na tego typu ataki czy tego typu wampiry. Co prawda w przypadku świadomego wampiryzmu to raczej pomoże nam się temu nie poddać, niż nas przed tym zabezpieczy, ale w przypadku większości działań nieświadomych wystarczy, jeżeli jesteśmy oczyszczeni i spójni. Spójni, po prostu. Spójni, jeżeli jesteśmy spójni energetycznie, tak, jeżeli jesteśmy spójni energetycznie, jeżeli nie jesteśmy pod wpływem żadnych naszych własnych emocji, problemów, kłopotów, żadnych brudów energetycznych, które dźwigamy na swojej własnej aurze i tego typu rzeczy, to tak naprawdę bardzo trudne jest to, żeby ktoś, jakiś nieświadomy wampir w ogóle zwrócił na nas uwagę. Oni automatycznie wyszukują sobie łatwe ofiary, to znaczy takie, które właściwie same z siebie wyrzucają. No bo są takie osoby. Myślę, że każdy z nas kiedyś spotkał człowieka, który był w stanie na przykład sobie napisać w statusie, że życie jest bez sensu i zaraz się zabije, tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś się do niego odezwał i żeby przyciągnąć do siebie uwagę. Tacy ludzie są tak naprawdę stołówką.
Jeszcze bym chciała powiedzieć jedno słowo, parę słów na temat amuletów czy talizmanów, o których tutaj Makary zaczął mówić, bo dzisiaj na rynku też można kupić miliony różnego rodzaju gadżetów, które mają być talizmanami, od tych właśnie anielskich, poprzez jakieś tam pieczęci, poprzez jakieś tam symbole chińskie, egipskie i tak dalej, atlantów. Osobiście doradzam ostrożność, nie mówię nie kupować, bo to może być fajną ozdobą, ale doradzam ostrożność, nie kupować przez internet, jeżeli już to bezpośrednio wziąć, to do ręki poczuć, bo nie każdy amulet, nie każdy symbol, nie każdy znak może współgrać z naszą energetyką. Ja na przykład miałam taką sytuację, że mi się bardzo podobał, ze względu na moje też zainteresowania kulturą egipską, bardzo mi się podoba krzyż Ankh. Podoba mi się nie jako amulet, tylko po prostu jako ozdoba. Niestety nosić jej nie mogę, gdzieś nie współgra to ze mną, zaczyna mnie drażnić, źle się czuję z tym. Natomiast tak naprawdę amuletem czy talizmanem może być wszystko. To może być jakiś ulubiony wisiorek, broszka czy cokolwiek innego, czemu właśnie, tak jak Makary mówił, nadamy znaczenie właśnie takiego bycia amuletem, bycia ochroną, czyli naładujemy go tutaj, czy tak jak tutaj było powiedziane, rozkażemy, że chronić.
Zajmiemy się na którym. Kolejny.
Tak, tylko mówię, że tutaj jeżeli chcemy już wykorzystać coś takiego też jako obronę, to tak naprawdę może być właśnie ulubiony wisiorek, maskotka, cokolwiek.
Guzik
też.
Znaczy, przede wszystkim to myślenie.
No, a na przykład jeżeli chodzi o takie amulety, ochrony i tego typu rzeczy. No tak, ale my tu skupiamy się na jakichś materialnych przedmiotach, typu nie wiem, kubek, aparat i tak dalej, a na przykład takim czymś, co odstrasza, może być nawet, nie wiem, piosenka, której sami nadaliśmy jakiś taki...
Więc jeżeli chodzi o dobór tego typu różnych znaków ochronnych i tak dalej, to przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem i swoją intuicją, tak? Dlatego, że ja chciałbym tylko zauważyć po przeczytaniu paru, dziesięciu opisów cudownych przedmiotów. Przeczytałem sobie chyba wszystkie opisy tych cudownych gadżetów. Tak się zastanawiam. Skoro każdy jeden jest taki cudowny, uniwersalny i skuteczny, to czemu mają ich w sprzedaży 80, a nie jeden?
Zatem trzeba też pamiętać, że są amulety, czy tak zwane te tarcze ochronne, które są owszem bardzo skuteczne, tylko że tak naprawdę ich pierwotne znaczenie niekoniecznie było takie, jakie byśmy chcieli nadać nawet jako formę ochrony. I takim przykładem jest słynna tarcza algizowa, którą też można kupić, czy nawet nadrukowaną na koszulce i tak dalej, i tak dalej.
Niektórzy sobie tatuują.
Niektórzy sobie to tatuują i niestety. Działa, nie działa, tylko też działa w specyficzny sposób. I niekoniecznie nam też to dobrze robi. Bo to nie jest amulet obojętny i tak tego tu mówię. Tu trzeba być ostrożnym, jeżeli nie znamy naprawdę tak naprawdę pochodzenia danego talizmanu, czy nie rozumiemy jego symboliki, tak jak na przykład chińskie znaki, czy coś takiego, też lepiej sobie to podarować. Nawet te słynne te amulety archanielskie i tak dalej, bo te imiona tych aniołów. Ile jest 7 archaniołów, tak?
Pieczęć
7 archaniołów, to tak naprawdę...
Na YouTube.
No to nie tylko tam.
Na pewnym serwisie z filmami.
Oraz na pewnym portalu z książkami, tudzież gadżetami magicznymi również.
To ezokultur?
Nie, tam akurat nie ma. Natomiast nie zawsze trzeba wierzyć w to, że jest to jakiś tam starożytny amulet, oczywiście, tudzież, że jest to działające. Akurat w tym wypadku tych aniołów tam jest przynajmniej jeden bardzo sporny, jeśli chodzi o to, czy to jest anioł, czy demon, także nie mamy pewności, to że lepiej też sobie...
Podsumowując rozdział pod tym obrona...
Tak, faktycznie nie dużo na ten temat właściwie poszło, ale kwestia jest taka, że to jest temat bardzo swoisty. To znaczy, to nie jest coś, o czym można powiedzieć wiele teoretycznie, ale to jest coś, czego się trzeba długo uczyć. To jest coś, co trzeba po prostu przerobić w praktyce, żeby były jakiekolwiek tego efekty. To nie jest coś, czego ja was teraz jestem w stanie nauczyć w przeciągu 44 minut.
No jeszcze tylko 13.
No to tym bardziej w przeciągu 13 minut, ale...
A więc na kursie by nauczył. Na kursie by nauczył.
Warunkiem, że się na nim nie odchodzi.
Koszt 1800 zł.
Nie, ale...
A ja mam napisała do liśla.
Więc to nie jest tak naprawdę wiedza, którą można przekazać w sposób teoretyczny.
Już mówiłem.
Trzeba po prostu najlepiej znaleźć kogoś, kto was tego nauczy, albo znaleźć jakieś pozycje dotyczące konkretnie tego zagadnienia pod tytułem obrona magiczna w którymś konkretnym systemie pracy magicznej, dlatego że jest bardzo wiele systemów, technik, tak?
Myślę, że chodzi też o to, żeby też nie mieszać, czyli jeżeli wchodzimy, nie wiem, ktoś ma ochotę korzystać z symboli czy systemów, to powiedzmy asatryńskich, to nikt do tego nie dorzuca jakichś tam chińskich czy jeszcze innych tam.
To
ja
też
mówię przykładowo, natomiast to, żeby nie mieszać i trzymać się już jednej ścieżki, że już ją znajdziemy.
Tak, z tym, że miałem też na myśli to, że to też nie jest tak, że dorwiemy sobie jedną z książek pod tytułem Zostań magiem w weekend. To takich książek jest całkiem sporo. Myślę, że każdy się z czymś takim kiedyś spotkał. Te książki twierdzą, że po przeczytaniu ich już będziecie w stanie się obronić przed absolutnie wszystkim. Niektórzy ludzie to czytają i potem wierzą, że są w stanie się obronić przed absolutnie wszystkim i potem są potrzebni uzdrowiciele. Więc przede wszystkim mierzyć siły na zamiary, dokładnie tak jak Agnieszka powiedziała, nie porywać się na rzeczy, które nas przerastają, nie wstydzić się prosić o pomoc, dbać
o... przynajmniej skonsultować, bo czasami to jest tak, że możecie sobie też poradzić, tylko każdy może sam, ale też dobrze jest zawsze się skonsultować.
Zasięgnąć porady.
I wtedy wiedzieć, czy iść dalej, czy samemu sobie damy radę, czy miałeś jeszcze powiedzieć.
No i dbać oczywiście o oczyszczanie się. Czy odnośnie tego tematu są jakieś pytania?
Na takich spotkaniach, takich jak to, gdzie to się zbierają jakieś osoby znające się na jakichś tam tematach, siedzi sobie na przykład tutaj przykładowo jakiś pan Kowalski. Pan Kowalski jest właśnie takim wampirem. To ja się na przykład w tym momencie przed nim ochronić, bo tu się w tym momencie wszystko miesza i na przykład trochę ciężej jest go wyczuć.
Jeżeli przychodzisz na takie spotkanie jak to dzisiejsze, gdzie wiesz, że każdy się czymś zajmuje,
I siedzisz i się otwierasz na miłość od wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu.
Jak najbardziej.
To z mojego osobistego punktu widzenia zasługujesz na wszystko, co się spotka w związku z tym. Wiadomo, że jeżeli idzie się do obcych magów, to się nie dopuszcza do tego, żeby twoja energia się mieszała z ich.
W innym kontekście, jeżeli ten pan Kowalski też się zna na rzeczy i ten pan Kowalski specjalnie się podpina do tych, którzy nad się bronią.
To przede wszystkim, ale zakładając, że w towarzystwie jest świadomy wampir, który sobie ze wszystkich ciągnie, nie jesteś w stanie go zidentyfikować, to powiedz, że zostawiłeś włączone żelazko, pożegnaj się i wyjdź.
Nie wiem, jak się też z taką wiarą niektórych osób pewne rzeczy, bo to też kwestia trochę wiary, ale na przykład warto też zawsze wspomnieć na takich spotkaniach, czy idąc na takie spotkania, zawsze swoich opiekunów też poprosić o ochronę. Bo oni naprawdę potrafią być też skuteczni i w miejscach, tym bardziej, że jeszcze są to takie spotkania właśnie typu ezoterycznego, czy coś, trochę te swoje siły pobudzić, ochronić nas też bardzo skutecznie. Także tylko tak jak mówię, no to jest kwestia wiary, bo też nie każdy wierzy w tych opiekunów. No,
nie każdy wierzy w to, że ma ducha
opiekuńczego. Tak, to nie przeszkadza i nic nie będzie funkcjonować, to zawsze można tam przy okazji też powiedzieć, słuchaj, to tam. Także tutaj też jest to na pewno takim fajnym sposobem. Czy zawsze zresztą mówię, tak jak mówię, jeżeli ktoś tam wierzy w to też poprosić nawet o odcięcie opiekunów, bo oni też mają swoje sposoby i naprawdę są w tym bardzo skuteczni, także...
Wampiryzm energetyczny uzależnia. Jeżeli zaczniesz korzystać ze źródła energii w postaci innych oddychających istot, to zaburzeniu ulegnie twój naturalny cykl regeneracji twojej własnej energii, tak? Jej zbierania, przetwarzania i regenerowania. I po prostu, kiedy przyzwyczaisz się do tego, że bierzesz ją od kogoś innego, to twój organizm przestanie ją procesować sam. I kiedy akurat nie będziesz zjadać pacjentów, to będziesz czuła brak energii.